w dobie radykalnej polaryzacji i cyfrowego profilowania. Człowiek staje się zakładnikiem tożsamościowych etykiet. To one zastępują dowody konkretnym wyrokiem. Analizujemy tutaj mechanizm redukcjonizmu od politycznych technologii nacisku, takich jak BDS, przez społeczne spirale milczenia aż po pułapki algorytmicznej widoczności. Współczesna kultura zastępuje charakter człowieka jego kategorią – rasową, narodowościową czy ideologiczną. Główna teza zakłada, że jedynym ratunkiem dla godności jednostki jest odzyskanie moralnego centrum. Nie chodzi jednak o poszukiwanie umiarkowanego kompromisu między skrajnościami, lecz o wdrożenie rygorystycznej zasady antyredukcji. Musimy oddzielić przynależność grupową od indywidualnej odpowiedzialności. Etykiety powinny być traktowane jako dane wyjściowe, a nie ostateczna diagnoza moralna. Poprzez syntezę tradycji etycznej, Synaj, procedur poznawczych Piace oraz rygoru demokratycznego, wzywamy do budowy nowej architektury społecznej. Takiej, w której podmiotowość osoby jest zawsze większa niż suma przypisanych jej cech. Gdzie prawo do bycia złożonym przeważa nad potrzebą ideologicznej pewności. Bojkot to jedna z najstarszych form polityki. Człowiek nie głosuje tu kartką wyborczą, lecz portfelem i odmową współpracy. Ruch BDS, Boycott, Divestment and Sanctions, łączy ekonomię z komunikatem politycznym. To technologia zbiorowego nacisku, która ma przekształcić decyzje jednostek w realny koszt dla państwa Izrael. Według niektórych jest to narzędzie delegitymizacji państwa żydowskiego. Ruch ten odwołuje się do trzech postulatów: końca okupacji, równości obywateli oraz praw uchodźców zgodnie z rezolucją 194 Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Pojedynczy konsument ponosi niewielki koszt zmiany zakupów, lecz efekt polityczny zależy od działań grupy. To klasyczny problem pasażera na gapę. Dlatego sukces bojkotu wymaga koordynacji i monitorowania, co ułatwiły media społecznościowe. Analiza Daniego Bahara i Natana Sachsa wskazuje, że gospodarka izraelska jest odporna na klasyczny bojkot ze względu na eksport technologii i usług. Jednak polem walki ruchu BDS nie jest makroekonomia, lecz legitymizacja Izraela w sieciach akademickich i kulturalnych. Bojkot obywatelski opiera się na dobrowolności, a nie przymusie prawnym. Gdy jednak państwo uzależnia kontrakty od braku udziału w bojkocie, problem przesuwa się w stronę prawa konstytucyjnego. Spór dotyczy tego, czy odmowa zakupu jest formą ekspresji politycznej, czy czystą działalnością handlową. Liberalizm wymaga ochrony procedury. Można bronić prawa do bojkotu i jednocześnie uważać go za błędny. Ochrona konstytucyjna i ocena polityczna to różne porządki. Kampania PACBI celuje w instytucje, jednak zerwanie finansowania projektów uderza bezpośrednio w ludzi. To konflikt równorzędnych wartości. Wolność akademicka zakłada swobodny przepływ idei, lecz uniwersytet może legitymizować naruszanie praw innych osób. Bojkot nie musi gwałcić wolności akademickiej i może być legalną taktyką. AAP odrzuca kategoryczne zakazy na rzecz oceny konkretnego kontekstu. To podejście lepiej odpowiada naturze nauki niż radykalne hasła. Rosenheck krytykuje tzw. backyard BDS, proces, w którym lokalne samorządy stają się teatrem geopolitycznego aktywizmu, poza swoimi kompetencjami. Tu pojawia się pojęcie polityki ekspresyjnej. Instytucje deklarują wartości wspólnoty, nie mając realnych narzędzi wpływu. Stawką jest jednak precedens społeczny i budowa nowej normy reputacyjnej poprzez mechanizm kaskady. Najcięższe zarzuty o powiązania aktywistów z Hamasem pozostają w sferze sporów sądowych, bez jednoznacznych dowodów. Sam zarzut w pozwie nie jest ustaleniem sądu. Organizacja nie staje się ramieniem Hamasu tylko dlatego, że tak nazwie ją przeciwnik polityczny. Tutaj dyscyplina dowodowa jest kluczowa. Podobna dyscyplina powinna dotyczyć symboli. Sama kefija nie dowodzi radykalizmu. DS jako metoda nie jest z definicji antysemityzmem, ale konkretna praktyka może taka stać się. Bojkot firmy budującej osiedla na okupowanych terenach może być polityczny. Jednak bojkot żydowskiej restauracji w Chicago to już dyskryminacja. Instrument pozostaje ten sam, lecz motywacja zmienia jego charakter moralny. Odmowa współpracy z uczelnią za naruszenia praw człowieka to spór o odpowiedzialność instytucji. Odmowa wysłuchania naukowca ze względu na paszport może być już dyskryminacją narodowościową. Kluczowe jest pytanie o zakres i proporcjonalność działań. Czy uderzają one w decydentów, czy w osoby bez wpływu na politykę? Pytanie brzmi, według jakiej normy mamy ocenić użycie nacisku i siły? Rosenheck przeciwstawia filozofię Synaju logice dominacji, przedstawiając judaizm jako tradycję afirmującą godność i ograniczenie władzy. Nie będziemy dowodzić, że jedna cywilizacja opatentowała sumienie. Chcemy ustalić, jak tradycja Synaju zbudowała architekturę ograniczania przemocy przez zobowiązanie moralne. To wizja potężna, lecz ryzykowna, jeśli uznamy, że judaizm wynalazł humanitaryzm. W rzeczywistości prawo biblijne pozostaje w relacji z całym starożytnym dziedzictwem Bliskiego Wschodu. Synaj nie pojawia się w próżni. Jego oryginalność tkwi w teologicznym przepracowaniu dawnego prawa, co ma kluczowe znaczenie ustrojowe. W Biblii hebrajskiej król nie jest źródłem normy, lecz jej podlega. To odległa intuicja konstytucjonalizmu. Wspólnota miała stworzyć antytezę imperium opartą na sprawiedliwości i godności. Pamięć o cierpieniu staje się tu normą instytucjonalną, aby ograniczyć własną władzę. Skoro wartość człowieka jest zakotwiczona w porządku wyższym, władca napotyka moralną granicę własnej kompetencji. Współczesne prawa człowieka nie są prostym tłumaczeniem biblijnych przykazań. Ich genealogia jest wieloźródłowa, prowadzi przez filozofię grecką, prawo rzymskie, chrześcijaństwo aż po rewolucje i ruchy emancypacyjne. Biblia dostarcza pojęć, które pozwoliły późniejszym pokoleniom krytykować zastane hierarchie. Kluczowym pojęciem jest pikach nefesh, pierwszeństwo ratowania życia. Prawo religijne zostaje tu podporządkowane ochronie człowieka. Współczesna bioetyka może znaleźć w tym istotnego partnera do rozmowy. Cywilizacja prawna zaczyna się w chwili, gdy człowiek potrafi odróżnić posłuszeństwo normie od kultu normy. Trzecim elementem jest orzędek. Biblijne wezwanie do dążenia do sprawiedliwości oznacza, że nie jest ona statycznym stanem, lecz ciągłą czynnością. To dyscyplina procedury, która łączy zakaz stronniczości z ochroną najsłabszych. Do orzędek dołącza heses, miłosierdzie i lojalna troska. Sprawiedliwość bez miłosierdzia staje się chłodną geometrią należności, natomiast samo miłosierdzie może stać się arbitralne. Kolejnym filarem jest arewut, wzajemna odpowiedzialność. Wspólnota staje się systemem współodpowiedzialności. Z kolei tikkun odłam obrazuje ewolucję pojęć. Dziś to hasło naprawiania świata. Wszystkie te pojęcia tworzą ekosystem ograniczeń wobec absolutyzacji siły. To etyka przymierza. Tradycja żydowska pyta, co jestem winien drugiemu człowiekowi i wspólnocie. Społeczeństwo oparte jedynie na prawach może odkryć, że coraz mniej osób wie, za co odpowiada. Buber rozróżnia relacje ja to od ja ty. Ta pierwsza służy klasyfikacji, lecz staje się niebezpieczna, gdy człowiek staje się jedynie obiektem. Współczesna polityka tożsamościowa często wpada w tę pułapkę. Klasyfikacja zaczyna poprzedzać spotkanie. Emmanuel Levinas idzie dalej. Twarz drugiego człowieka jest wezwaniem do odpowiedzialności, ograniczającym naszą absolutną suwerenność. To rozróżnienie jest kluczowe w kontekście nazizmu. Nienawiść Hitlera do Żydów wynikała z faktu, iż judaizm stanowił moralną barierę dla biologicznego prawa dominacji. Nazistowski antysemityzm wyrastał z rasizmu i społecznego darwinizmu. To była radykalna naturalizacja siły. Tradycja biblijna tworzy kontrnarrację wobec antropologii dominacji. Faraon może być imperium, lecz nie ma ostatniego słowa. Szabat ogranicza produktywność, rok szabatowy hamuje absolutyzację własności, a jubileusz kwestionuje nieograniczoną kumulację zależności. Talmud nie jest zbiorem odpowiedzi, lecz archiwum sporów. Ma to znaczenie dla współczesnej demokracji. Spór dla imienia nieba wskazuje na możliwość ostrego konfliktu, którego celem nie jest unicestwienie partnera. To antyteza dzisiejszego cyfrowego plemiennictwa. Jeśli istnieje norma wyższa ode mnie, to moja własna wspólnota również może się mylić. Ostateczny test filozofii Synaju brzmi, czy potrafi nakazać dostrzec obraz Boga w przeciwniku i powstrzymać przed cudzą dehumanizacją? Bycie bohaterem to po prostu bycie człowiekiem. Odmowa stania się bezdusznym trybem ideologicznej maszyny. Rosenheck opisuje scenę z Snaderot, gdzie ojciec osłania ciałem syna podczas ataku. Moralność ujawnia się dopiero wtedy, gdy pojawia się koszt działania. Psychologia nazywa to odwagą moralną, gotowością do obrony wartości mimo ryzyka osobistego. Jednak odwaga nie jest automatycznie słuszna, gdyż fanatyk również może ponosić koszty w imię swoich przekonań. Międzynarodowe prawo humanitarne nakazuje odróżniać cele wojskowe od cywilów oraz stosować zasadę proporcjonalności. Przekroczenie tej granicy prowadzi do urazu moralnego, głębokiego kryzysu tożsamości, gdy człowiek czyni coś sprzecznego z własnym kodeksem etycznym. Kluczowa staje się myśl Hannah Arendt i jej koncepcja banalności zła. Zło często korzysta z ludzi przyzwyczajonych do procedur i posłuszeństwa. W takim systemie podstawową cnotą jest zdolność samodzielnego osądu. Rozkaz nie anuluje sumienia. Jednak moralności nie wolno projektować tak, jakby każdy musiał samodzielnie przeciwstawić się całej instytucji. Organizacje kształtują nas poprzez hierarchię i presję konformizmu. Etyka zaczyna się tam, gdzie odpowiedzialność jednostki wspiera konstrukcja środowiska. Milczenie świadka bywa interpretowane jako przyzwolenie. Odpowiedzialność moralna musi uwzględniać wiedzę, ryzyko i realną zdolność działania. Warto rozróżnić odwagę pierwszego rzędu oraz instytucję odwagi drugiego rzędu. Instytucja dobra moralnie powinna projektować reguły tak, aby zachowanie przyzwoite nie wymagało nieustannego heroizmu. Głośny atak na przeciwnika to nie odwaga, lecz często zwykła ekspresja. Prawdziwy test integralności pojawia się wtedy, gdy musimy przeciwstawić się własnej grupie w imię wyższych wartości. Emmanuel Levinas przypomina nam o twarzy drugiego człowieka. To wydarzenie etyczne, które ogranicza naszą suwerenność. Propaganda zawsze odbiera tę twarz, zamieniając ludzi w kategorie i etykiety. Etyka zaczyna się tam, gdzie kategoria przestaje wystarczać do usprawiedliwienia przemocy. Zwyczajna przyzwoitość to zdolność przeniesienia uniwersalnej normy na konkretny przypadek mimo kosztów społecznych. Cyfrowe środowisko komplikuje ten proces, ponieważ algorytmy premiują publiczną deklarację ponad realne działanie. Metoda PIACE to próba instytucjonalizacji zwłoki pomiędzy bodźcem a reakcją i narzędzie odzyskiwania odpowiedzialności. Cnota nie polega na braku błędów, lecz na zdolności do ich korekty. Dlatego zwyczajna przyzwoitość ma wymiar polityczny. Heroizm powinien być ostatnią rezerwą systemu, a nie jego codziennym modelem operacyjnym. Dojrzała demokracja to projekt ograniczania zapotrzebowania na bohaterów. Demokracja, która każdego dnia wymaga od obywatela heroizmu, jest demokracją bliską awarii. Dochodzimy do sedna książki Rosenheck. Reclaim the Center nie może być wezwaniem do biernego umiarkowania. Centrum, które milczy z obawy przed konfliktem, jest jedynie społecznie wygodną pustką. Problemem nie jest brak umiarkowanych ludzi, lecz brak ich sprawczości. Odzyskać centrum to nie szukanie kompromisu za wszelką cenę. Prawda nie leży automatycznie po środku. Moderat centre oznacza raczej odmowę binarnego podziału rzeczywistości oraz cywilną odwagę w obliczu uciszania. To reżim oparty na faktach i odpowiedzialności indywidualnej, a nie punkt na osi lewica-prawica. Właściwym przeciwieństwem ekstremizmu nie jest nijakość, lecz agonią bez dehumanizacji. Dojrzała demokracja potrzebuje sporu poddanego regułom, w których przeciwnik pozostaje współobywatelem. Dlaczego poglądy umiarkowane są niedoreprezentowane w przestrzeni publicznej? Odpowiedź daje teoria spirali milczenia. Ludzie rzadziej wyrażają opinie, które uznają za izolowane. Boją się odrzucenia. Dochodzi tu problem widzialności algorytmicznej. Systemy rekomendacyjne promują treści skrajne, co buduje fałszywy obraz dominujących opinii. To prowadzi do falsyfikacji preferencji. Człowiek publicznie deklaruje coś innego niż uważa prywatnie. Gdy centrum milknie, powstaje pozór przekonania, którego w rzeczywistości nie posiada prawie nikt. Najnowsze modele formalne wskazują na zjawisko fałszywej polaryzacji. Grupy mogą sprawiać wrażenie trwale podzielonych, mimo że w prywatnych opiniach są do siebie podobne. To efekt konformizmu i presji społecznej. Społeczeństwo nie musi być realnie podzielone, może jedynie odgrywać spektakl polaryzacji. Mechanizm ten jest uniwersalny. Każda grupa może wykształcić normę publicznej ekspresji, bardziej radykalną niż prywatne przekonania członków. Często nienawidzimy przeciwnika nie dlatego, że on nas nienawidzi, lecz ponieważ sądzimy, że nasi oczekują od nas tej nienawiści. Umiarkowanie nie oznacza słabości preferencji, to demokratyczny radykalizm centrum, bezkompromisowa obrona pokojowej odwracalności rządów. Centrum nie wymaga podobieństwa myślenia, lecz zdolności dzielenia instytucji mimo głębokiej niezgody. Demokratyczna rozmowa to technologia społeczna wymagająca projektu. W eksperymentach reprezentatywne grupy obywateli uczestniczyły w moderowanych dyskusjach. Część stanowisk przesunęła się ku mniejszej polaryzacji. Dialog między przeciwnikami obniża polaryzację. Dla projektu Rosenheck kluczowe jest obniżenie temperatury moralnej, byśmy przestali przypisywać przeciwnikowi ontologiczną niegodziwość. Badania z 2025 roku dowodzą, że skuteczne są jedynie działania wielokrotne. Demokratyczne nawyki wymagają powtarzania. Metoda PACE staje się schematem instytucjonalnym. PACE to proceduralne tarcie i namysł. Analizę to transparentność źródeł. Contemplate to analiza konsekwencji, a engage to działanie z pozycji moralnego centrum. Centrum można porównać do systemu immunologicznego demokracji. Nie chodzi o eliminację różnic, lecz o zdolność odróżnienia sporu od napaści oraz przeciwnika od wroga. Umiarkowanie nie musi być łagodne. Można mówić stanowczo w obronie norm proceduralnych. Otwarte społeczeństwo nie ma obowiązku akceptować ruchów odrzucających racjonalną debatę i sięgających po przemoc. Radykalne centrum to bezkompromisowa obrona warunków, w których poglądy mogą się różnić bez niszczenia ludzi. Centrum powinno być procedurą korygowania błędu. To pokora epistemiczna. Świadomość, że każdy może się mylić. Zadaniem centrum jest utrzymanie przestrzeni, w której tożsamości przestają posiadać monopol na prawdę o osobie. Kategorie białe, blondynka i żydówka obnażają absurd stereotypów oraz niebezpieczeństwo etykietowania. To prowadzi do wniosku, że człowiek jest czymś więcej niż sumą kategorii. Pytanie brzmi, co pozostaje, gdy etykieta przestaje być wyrokiem? Po 7 października 2023 roku poszukiwanie światła staje się próbą wydobycia prawdy z cienia ideologii. To przejście od narzuconych kategorii do charakteru. Zmienia autobiografię w filozofię osoby. Białość wpływa na postrzeganie i dostęp do zasobów, lecz nie jest kompletną biografią moralną. Bezpieczeństwo to kluczowy aspekt przywileju, a nie jego pełna definicja. Kolor włosów staje się skryptem kobiecości i kompetencji. Farbowanie włosów pokazuje, że etykiecie można odmówić ostatniego słowa. Żydowskość nie jest jednym genem ani gwarancją moralności. Nie wolno sprowadzać człowieka do najgorszych cech jego obozu. Tu pojawia się zasada symetrii jako główne kryterium metodologiczne. Polega ona na tym, by nie stosować wobec przeciwnika kategorii moralnej, której nie zaakceptowalibyśmy wobec własnej grupy w analogicznych warunkach. Jeśli odrzucamy zbiorową odpowiedzialność Żydów za rząd Izraela, musimy odrzucić zbiorową odpowiedzialność Palestyńczyków za Hamas. W tej symetrii centrum staje się konstytucją poznawczą. Centrum to nie punkt pomiędzy lewicą a prawicą, lecz zestaw warunków, które muszą obowiązywać przed sporem. Fakt musi być oddzielony od interpretacji, a grupa nie może zastępować osoby jako podmiotu winy. Bezkompromisowo należy bronić nie przekonania o posiadaniu prawdy, lecz warunków pozwalających odróżnić prawdę od fałszu. Dlatego potrzebujemy metod zamiast certyfikatów moralnej tożsamości. To najtrudniejszy test charakteru. Nie odwaga wobec wroga, lecz gotowość do wypowiedzenia niewygodnej prawdy własnym. Charakter nie jest magicznym ja, to wzór odpowiedzi na sytuacje, w których etykieta próbuje przejąć władzę nad osądem. To zasada antyredukcji. Kategorie są użyteczne, gdy opisują mechanizm społeczny, lecz stają się niebezpieczne, gdy zastępują dowód dotyczący człowieka. Osoba musi być zawsze większa od kategorii, która ją opisuje. Współczesne instytucje produkują więcej kategorii niż jakakolwiek wcześniejsza cywilizacja. Człowiek jest opisywany coraz dokładniej, a paradoksalnie rozumiany coraz słabiej. Cyfrowa nowoczesność cierpi na pokusę uznania, że informacja o człowieku jest samym człowiekiem. Algorytm odchudza osobę z kontekstu, aż pozostaje jedynie profil. Wolność zaczyna się tam, gdzie jednostka potrafi zawiesić predykcję i zachować się inaczej, niż oczekuje od niej kategoria. Podmiotowość ujawnia się w odmowie działania automatycznego. Charakter w demokracji to przede wszystkim zdolność funkcjonowania według wspólnych reguł z ludźmi, których nie wybieramy. Potrzebujemy społeczeństwa, które wie, jak nisko w hierarchii dowodowej należy umieszczać etykietę, gdy stawką jest osąd konkretnego człowieka. Odzyskanie centrum polega na odebraniu określeniom prawa do wydawania końcowego wyroku. Dopiero w przerwach pojawia się miejsce dla osoby. Prawdziwe odzyskanie centrum nie polega na wymazaniu etykiet z naszego życia, lecz na odebraniu im prawa do wydawania końcowego wyroku. Musimy nauczyć się dostrzegać kropki pomiędzy definicjami. Te drobne przerwy w narracji, w których kończy się statystyka i stereotyp, a zaczyna się człowiek. W świecie, który pragnie nas zamknąć w przewidywalnych profilach. Największym aktem odwagi jest pozwolenie drugiemu być kimś więcej niż sumą jego kategorii.